Rozdział 14. Projektant, ojciec wolny, sprzedaż Zarybia. Lata 1953-1959. Rok 1953 był rokiem zwiastującym nadejście zmian. Śmierć Stalina zakończyła okres terroru. Rysowała się szansa na złagodzenie metod sprawowania władzy. System się nie zmieniał. Nie zmieniały się też jego cele. Ale zmiana stosowanych metod to była szansa na łatwiejsze życie. Ojciec to wyraźnie odczuł w więzieniu. Dla mnie przejście do biur projektowych z przedsiębiorstwa budowlanego stanowiło też istotną zmianę. Zupełnie inne środowisko i inna forma pracy. O wiele większa swoboda i wysiłek intelektualny. Był to mój kolejny etap poszukiwania miejsca w życiu i zainteresowania zawodowego. Początkowo pracowałem w miastoprojekcie Śródmieście, biurze stworzonym specjalnie w celu zaprojektowania otoczenia Pałacu Kultury. W jego ramach mieli swoje pracownie głównie architekci tego okresu. Nad wszystkimi sprawował kontrolę merytoryczną i poprawności politycznej Józef Sigalin, główny architekt Warszawy. Obowiązkowym stylem był socrealizm, który miał łączyć elementy architektury narodowej z siłą socjalizmu. Bierut osobiście się tym interesował. Odbywały się cykliczne spotkania, na których układano z klocków różne kombinacje kompozycji urbanistycznych. Gospodarz, jak tytułowano Bieruta, miał decydującą pozycję. Po zakończeniu zebrania inwentaryzowano układ klocków i uznawano go za polityczną decyzję. Tak podobno przez przypadek zdecydowano, że hotel MDM, zamykający perspektywę marszałkowskiej, będzie niski, odsłaniając wieże Kościoła Zbawiciela, które wyglądają zza tego domu jak uszy zająca. Po roku sytuacja się zmieniła. Powstało zapotrzebowanie na pracownię organizacji budowy w miastoprojekcie Południe, bo na południu Warszawy postanowiono wprowadzać nieco nowsze technologie budowy i jako pierwsze wytypowano osiedle Wierzbno wzdłuż Odyńca i Wołoskiej. Budynki montowano z wielkich bloków gruzobetonowych. Było to rozwiązanie nowe i należało stworzyć całą technologię montażu. Zaproponowano mi objęcie kierownictwa pracowni. To już było ciekawsze. Musiałem opracować coś nowego, ustawić dźwigi, określić procedury montażu i jego bezpieczeństwa. Było o czym myśleć. Napisałem na ten temat cykl artykułów do prasy technicznej. To moje pierwsze publikacje. Mieszkaliśmy na Elektoralnej i do biur na Królewską mieliśmy 10 minut spaceru przez plac Żelaznej Bramy i Ogród Saski. To było wygodne, a w pewnym momencie stało się błogosławieństwem, bo wprowadzono nowe godziny pracy. Aby rozładować korki w komunikacji miejskiej, postanowiono poprzesuwać godziny pracy w różnych sektorach gospodarki. I biurom projektów wyznaczono godziny od 6 do 14. Rozpoczynanie pracy o 6 rano było obłędnym pomysłem. Wstawaliśmy o 5:30, wskakiwaliśmy w spodnie i biegiem do biura. Dopiero tam zaczynało się przygotowywanie i jedzenie śniadań. Niektórzy dopiero w biurze myli się i golili. Tak rano nikt nie był zdolny do jakiegokolwiek wysiłku umysłowego. Wszyscy łazili, gadali i powoli się budzili. Rzeczywista praca zaczynała się dopiero po paru godzinach. A trzeba pamiętać, że obowiązywała żelazna dyscyplina. Trzeba było punktualnie wejść do budynku, podpisać listę obecności i tłumaczyć się w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia. Był to jeden z absurdów pracy socjalistycznej. Warto wspomnieć jeszcze o jednym, tak zwanym socjalistycznym współzawodnictwie pracy. Ciągle kazano wszystkim się ścigać, kto więcej zrobi. O jakości mówiono mało. Liczyło się, żeby było dużo. W biurach pracowano na akord. Zarabiano tym więcej, im więcej wykonano projektów. Myśmy tworzyli nową specjalność i mieli wpływ na ustalanie norm. Oczywiście staraliśmy się, aby były niskie, bo wtedy można więcej zarabiać. Nagle się okazało, że nasza pracownia zarabia dużo. A to znaczyło, że przekraczamy normy wielokrotnie. Zaczęli z nas robić przodowników pracy. W 1956 roku dostałem nawet odznakę z portretem Pstrowskiego, górnika, który był symbolem tego współzawodnictwa w budowie socjalizmu. Myśmy po prostu chcieli dobrze zarabiać, a okazało się, że budujemy socjalizm. W 1956 roku opublikowałem pierwszą książkę o harmonogramach budowy budynków mieszkalnych. Bawiło mnie układanie właściwego następstwa poszczególnych czynności i analizowanie wzajemnych zależności. Zainteresowałem się projektowaniem ścieżki krytycznej. Aby bowiem sprawnie zrealizować jakiekolwiek zadanie, trzeba ustalić ciąg czynności, który decyduje o długości niezbędnego czasu. Bo wcale nie jest tak, że trzeba przyspieszać wszystkie prace. Powinno się koncentrować uwagę tylko na tych, które warunkują rozpoczęcie następnych. Jeśli szybciej wykona się jakieś czynności, które nie należą do tej ścieżki krytycznej, to i tak będzie trzeba czekać, aż inne prace otworzą front dla następnego etapu. Nauczyłem się wtedy konieczności określania rzeczy ważnych i nierozpraszania wysiłku na rzeczy drugorzędne. Książka została przyjęta jako podręcznik w wielu szkołach i doczekała się drugiego wydania. Zapoczątkowała ona zresztą cały cykl. Moje kolejne publikacje dotyczyły planowania budowy osiedla mieszkaniowego, organizacji budowy miasta, a wreszcie koordynacji budownictwa w skali regionu. Praca nad pierwszą książką była też dla mnie nauką redagowania tekstów. Redaktorem, który z ramienia wydawnictwa pracował wraz ze mną, był bardzo miły starszy pan z ogromną wiedzą zawodową. Postanowił mi ją przekazać. Robił to z całą bezwzględnością. To było straszne przeżycie. Płakałem i klołem go, gdy mi bez przerwy wyciągał jakieś sprzeczności. Na stronie tej a tej użył pan tego terminu, a jego omówienie podaje pan dopiero 3 strony dalej. Proszę albo przesunąć definiowanie, albo zmienić sformułowanie. Takich zarzutów miałem setki. Zmuszały mnie do zmian, których wcale nie chciałem i które psuły mi układ tekstu. Ale pan redaktor był nieustępliwy. Musiałem teksty zmieniać. Do dziś tę lekcję pamiętam i jestem za nią wdzięczny. To była kolejna praktyczna lekcja logiki. Uprzemysłowienie budownictwa i wprowadzenie ciężkiego sprzętu na budowę stworzyło nowe wymagania w stosunku do architektów i urbanistów. Ryszard Karłowicz zwrócił się do mnie o napisanie krótkiego szkicu o tych wymaganiach. Była to dla mnie pierwsza praca studialna. Zapoczątkowała moją współpracę ze środowiskiem urbanistów i w jakiś sposób przesądziła o całym moim życiu zawodowym. Bo właśnie na tym polu znalazłem to, czego szukałem. Swoje miejsce. W tym czasie rozpoczęto opracowywanie ogólnych planów miast, niezbędnych zarówno ze względu na zniszczenia i konieczność odbudowy, jak i na nowe potrzeby rozwojowe. Nie było jednak ani aparatu, ani metod. Bolesław Malisz, który został wtedy głównym urbanistą kraju w nowo utworzonym Komitecie Urbanistyki i Architektury, powołał kilkuosobowy zespół urbanistów regionalnych, którzy mieli się opiekować powstającymi pracowniami w różnych miastach. Zespół ten rozszerzył się o kilku specjalistów spoza kręgu architektów. Zostałem i ja do niego włączony jako ekspert od budownictwa. Zacząłem się zastanawiać nad organizacją budowy w skali miasta. Później dołączono jeszcze szacowanie kosztów inwestycji proponowanych w planie. Były to pierwsze nieśmiałe i niezbyt udane próby powiązania wizji urbanistycznych z realiami realizacyjnymi i ekonomiką. Wobec ogromu potrzeb organizowano tzw. uderzeniówki. Wyjeżdżaliśmy całą grupą na tydzień do danego miasta. W ciągu tego tygodnia powstawała koncepcja jego rozwoju i zarys procesu realizacji. Ukształtował się dość stały skład. Programowaniem rozwoju zajmowali się Staś Wyganowski, Andrzej Jędraszko i Halina Wiśniewska. Architekci to Stefan Sękowski, Krystyn Olszewski, Ryszard Karłowicz, Jurek Koziński, Maciek Nowakowski oraz Julek Wilski. Z kolei Ludwik Szklarek, Andrzej Trochimowski, Wojtek Suchorzewski i Janusz Rosada byli specjalistami od infrastruktury. Pierwsze spotkanie mieliśmy zimą 1956 roku w Kazimierzu, gdzie opracowaliśmy założenia planu Lublina pod kierownictwem Romana Dylewskiego, architekta miasta. Później ten model powtarzany był wielokrotnie. Do roku 1964 uczestniczyłem w pracach nad planami dla wielu miast i regionów, takich jak Białystok, Bogatynia, Gdańsk, Gdynia, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Gubin, Kalisz, Kielce, Koszalin, Lublin, Łódź, Ostrołęka, Poznań, Rzeszów, Wrocław czy Zagłębie Siarkowe. Te prace planistyczne jakoś napełniały optymizmem. Planowało się z nadzieją, że będzie lepiej. Początkowo w miastoprojekcie prowadziłem pracownię i koncentrowaliśmy się na projekcie Wierzbna. Ale w miarę angażowania się w sprawy urbanistyczne, moje zainteresowania zaczęły wychodzić poza zakres tego projektu. W końcu z przyjemnością przyjąłem propozycję Bolka Malisza, aby przejść na etat do jego zespołu w komitecie. I wiosną 1958 roku zostałem urbanistą rejonu. Zaczynał się kolejny etap mego życia, ale znowu wchodziłem w niego samotnie. Nasz zespół składał się z architektów, którzy opiekowali się poszczególnymi rejonami kraju. Prawdziwymi urbanistami byli Stefan Sękowski, Krystyn Olszewski, Ryszard Karłowicz, Jurek Koziński, Maciek Nowakowski, Julek Wilski. Cztery pozostałe osoby specjalizowały się w poszczególnych sprawach. Staś Wyganowski i Halina Wiśniewska w programach rozwoju miast, Ludwik Szklarek w infrastrukturze i ja w budownictwie i kosztach. Znalazłem się jako zupełnie nowy człowiek w całkowicie obcym dla siebie środowisku. Tymczasem ojciec został przewieziony do Wronek. To było ciężkie więzienie, ale już zarządzane przez służbę więzienną, a nie przez śledczych ubowskich. Powoli unormowało się tam jego życie. Dostał pracę w zakładzie szewskim jako kierownik organizacyjny i księgowy. Piękne wykorzystanie doświadczeń takiego człowieka, jakim był ojciec. Co miesiąc przysługiwało mu widzenie z jedną osobą. Na ogół matka chciała jeździć sama. Czasami ja jeździłem. Kilka razy pojechał ktoś inny z rodziny, aby urozmaicić mu kontakty. Taki wyjazd to była cała operacja. Wyjeżdżało się wieczornym pociągiem osobowym do Szczecina. Pociągi pośpieszne we Wronkach nie stawały. Jechało się więc długo i do Wronek przyjeżdżało się około 1 w nocy. Trzeba było uważać, żeby nie przespać tego przystanku. Potem szło się do jednego z domków kolejarskich naprzeciwko stacji, żeby się kilka godzin przespać. Kolejarze urządzili miejsca do spania właśnie dla osób, które odwiedzały więźniów. Rano herbata z kanapką i marsz do więzienia. Tam się czekało, aż ojca sprowadzą do pokoju widzeń. To trwało parę godzin. Półgodzinne widzenie, nawet w dość dobrych warunkach. Przy stoliku, bez żadnych krat. No i powrót popołudniowym pociągiem, który był w Warszawie późnym wieczorem. Cała podróż zajmowała ponad 24 godziny. W ciągu kilku lat tych podróży mieliśmy różne przygody. Moja matka kiedyś wpadła w tak zwany kocioł, zastawiony przez milicję w tym domu, gdzie miała nocować. Coś podejrzewali, czegoś szukali, więc zorganizowali kocioł. Kto wszedł, ten już nie wychodził, tylko musiał siedzieć. Matka siedziała tam ze 3 dni. Pozwolili tylko zatelefonować do domu, że nic się jej złego nie stało. Siedzieli w kilkanaście osób, bo nowych gości stale przybywało. Pod opieką milicjanta wychodziła do sklepu jedna z zatrzymanych osób, aby coś kupić do jedzenia. W końcu ich puścili. Nigdy się nie dowiedzieliśmy, o co chodziło. Z kolei mnie raz w pociągu okradli, gdy spałem. ale to były drobiazgi. Najbardziej liczyła się możliwość spotkania z ojcem. Byłem pełen podziwu dla jego odporności psychicznej i umiejętności adaptacji do warunków życia, jakie mu narzucono. Dla człowieka w tym wieku i z takim życiorysem to nie było łatwe. Ale nigdy nie słyszałem żadnej skargi, ani wówczas, ani po jego wyjściu na wolność. Mojej matce i całej rodzinie w Zarybiu nie żyło się łatwo. Koszty utrzymania domu i rodziny były duże, a dochody żadne. Matka usiłowała zarabiać. Zaczęła pracę w spółce nasiennej, która dzierżawiła Zarybie, jako laborantka. Było to żmudne, bo musiała iść codziennie rano dość daleko przez las. Ale najgorsze, że zatruła się jakimiś proszkami, którymi zabezpieczano próbki nasion przed myszami. Nabawiła się alergii, która ją męczyła do końca życia i musiała przerwać tę pracę. A innej nie było. W pewnym momencie ukazało się dno. Jedynym wyjściem stała się sprzedaż kawałka lasu w Podkowie, który ojciec kupił, gdy miasto powstawało. Zapisał to na imię mojej siostry, będącej wówczas jeszcze dzieckiem, i mówił, że to jest jej posag. Ponieważ te działki nie były zapisane na ojca, więc nie zostały zajęte i można je było powoli sprzedawać. W 1954 roku, jak zawsze, pojechaliśmy w Tatry. Danka na obóz, a ja łazić samotnie, gdzie się da. Tym razem miałem kompana. Poznałem młodego architekta z Krakowa, ale jak każdy Krakus, związanego z górami. Chodziłem z nim wiele po wsiach podhalańskich. Mieszkaliśmy u jego przyjaciół na Strychu w Chochołowie. Poznawałem miejscowe życie i miejscowych dziwaków. A potem znów samotne wędrówki po dolinkach w Tatrach Zachodnich. Po kilkunastu dniach poszedłem do Danki nad Morskie Oko. Gdy przyszedłem, była na wspinaczce, a kilku jej kolegów obserwowało przez lunetę ją i jej partnerów, jak się wspinają po ścianie. Ja też sobie popatrzyłem, jak dzielnie się spisuje na żabiej lalce. Gdy oddałem lornetkę, wtedy ten, kto ją przejął, wrzasnął: o Boże, lawina kamienna! Zamarłem. Przy lawinie człowiek jest bezradny. Wszystko zależy od szczęścia. Tym razem było z nimi. Lawina poszła sąsiednim żlebem. Jednak ten szok był tak poważny, że gdy Danka wróciła, poprosiłem ją, by jednak dała spokój ze wspinaczkami. Zgodziła się. Jeszcze przed wyjazdem poszedłem z grupą na Mięguszowiecki. Poszliśmy przez Bandzioch, wielki kocioł Mięguszowiecki, pięknym zachodem na grań nad Cubryńską Przełęczą i dalej granią na szczyt. Piękna droga widokowa, choć miejscami dość eksponowana. Zeszliśmy przez przełęcz pod Chłopkiem, obchodząc szczyty nad Doliną Chińczową. To była moja najbardziej taternicka wyprawa. W pamięci też mi pozostało samotne łażenie po zboczach Miedzianego, wbrew wszystkim zasadom bezpieczeństwa. Bo nie powinno się chodzić samemu w góry, zwłaszcza wtedy, gdy nie istnieje łączność telefoniczna. Gdyby się nogę skręciło, to na pomoc nie byłoby nadziei. Ale młody człowiek zawsze wierzy w swoje szczęście. A dla mnie samotna włóczęga miała nieodparty urok. Dawała poczucie wolności i niezależności od wszelkich sił, które na co dzień tak bardzo wkraczały w nasze życie. Powoli następowały zmiany polityczne. Ogłoszono amnestię i ojcu zmniejszono karę o połowę, z 14 do 7 lat. I ta połówka nagle się zbliżyła. Pomogli adwokaci i odpowiednie postępowanie dość szybko przeprowadzono. Dostaliśmy wiadomość, że poszedł nakaz do więzienia, aby ojca zwolnić. A matka właśnie sprzedała ostatnią działkę. Rezerwy się kończyły i problem finansowy stawał się kluczową sprawą. Komunizm pozbawił naszą rodzinę całego majątku, który ojciec gromadził. Nigdy nie zaznaliśmy biedy czy nawet niedostatku, ale podstawy materialne musieliśmy tworzyć od początku. Po ojca ja pojechałem do Wronek, aby go odebrać. To było wielkie przeżycie. Ojca całkiem zaskoczyło, gdy oddziałowy zawołał: Regulski, na wolność! I wtedy rozegrała się zupełnie nietypowa scena, bo ojciec nie rzucił się do wyjścia, jak robili to więźniowie, ale zażądał, aby wyznaczyli jego następcę, któremu mógłby przekazać sprawy warsztatu szewskiego. Oddziałowy musiał go wyrzucić prawie na siłę. Nasze spotkanie było spokojne, chociaż nam obu w gardle coś bulgotał. Przywitanie rodzinne odbyło się u nas na elektoralnej. Za późno było, aby jechać do Podkowy. Jakoś się wszyscy zmieściliśmy, choć to nie było łatwe. Ojciec był muzykalny i lubił muzykę. Właśnie kończył się konkurs chopinowski. Jeszcze w piątek, kładąc się spać we Wronkach, ojciec westchnął i znowu nie usłyszę Chopina. W sobotę przyjechał do Warszawy i Danka zaraz załatwiła bilet na koncert laureatów. Już nie zdążyła na niedzielę, ale w poniedziałek, na powtórkę koncertu, ojciec już dotarł. To było jego pierwsze zetknięcie się z wolnym światem. Bardzo szybko wszedł w nowy dla siebie świat. W krótkim czasie przejął kontrolę nad domem, ku radości matki, ale również zaczął myśleć o przyszłości. Załatwił sobie meldunek w Warszawie, co było bardzo ważne. Osoby spoza Warszawy nie mogły nawet marzyć o zameldowaniu się w mieście i miały utrudniony dostęp do pracy. A ojciec chciał wrócić do życia w pełni. Chciał pracować i być użytecznym społecznie i zawodowo. Kluczowym problemem stało się więc mieszkanie. Żeby pracować, musiał w Warszawie mieszkać. A to w naszym mieszkaniu było niemożliwe. Należało zdobyć większy lokal, ale jak? Na każde mieszkanie należało mieć przydział z urzędu, a jego udzielano w zależności od liczby zameldowanych osób. Po 7 metrów na osobę. Oczywiście nowych mieszkań nie było. Jedyną drogę stanowiło dokonanie zamiany, którą musiał zaakceptować urząd. Jakoś udało się znaleźć ludzi z dużym mieszkaniem na Spasowskiego na Powiślu. Mieszkały tam dwie rodziny, bardzo chcące się rozłączyć. Znaleźliśmy jakąś kawalerkę na Chocimskiej, której lokator planował wyprowadzkę z Warszawy, ale chciał dostać odstępne od kogoś zainteresowanego przejęciem kawalerki. Jednak uzyskanie zgody urzędu nie było łatwe. Zabiegi trwały kilka miesięcy. W końcu dzięki znajomościom udało się i przeprowadziliśmy się w początkach 1956 roku. Mieszkanie było świetnie zaprojektowane, tylko że znajdowało się na parterze i w ogóle nie miało dostępu do słońca, a podziemne prądy wodne stwarzały niedobre warunki. Jak się potem dowiedzieliśmy, ciągle tam ktoś umierał. Nam się udało. Wpasowaliśmy się pomiędzy dwie śmierci. Dosłownie już w trakcie pertraktacji umarł poprzedni właściciel, a później, po naszej wyprowadzce, zmarł w kilka miesięcy po wprowadzeniu nasz następca. Życie spowodowało, że Danka swojej obietnicy zakończenia wspinaczek musiała dotrzymać. W następnym roku okazało się, że będziemy mieli drugie dziecko. Chcieliśmy chłopca, aby była parka. Chłopiec przyszedł na świat, ale spowodował wiele kłopotów. Większą część ciąży Danka przeleżała z konieczności w łóżku. A jak przyszło co do czego, to wcale nie chciał się urodzić. Tak mu było widać dobrze. Musieli zrobić cesarskie cięcie i to dosłownie w ostatniej chwili. W dodatku wybrał sobie fatalny okres. Urodził się w lutym 1956 roku w okresie strasznych mrozów. Danką opiekował się lekarz, który pracował w klinice w Aninie. Tam Michał zobaczył światło dzienne i tam z Danką leżeli parę tygodni, a ja do nich jeździłem. Oczywiście jeździło się tramwajem. Panował siarczysty mróz. Kiedyś, gdy wieczorem wracałem, na termometrze było minus 30 stopni. Parę tygodni po powrocie Danki z Michałem przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania. Danka przestała pracować. Nie była w dobrym stanie po tej trudnej ciąży. Miała też ogromną pracę do wykonania w związku z przeprowadzką i zorganizowaniem nowego domu, bo nasze gospodarstwo gwałtownie się rozszerzyło. Przybył nie tylko Michał, choć wniósł on wiele nowego życia. Zamieszkał u nas ojciec, a matka, która mieszkała w Zarybiu, stała się dość częstym gościem. Ojciec zaczął pracować w biurze projektów. Ale to nie mogło się skończyć sukcesem, gdyż nie pasował do ówczesnych biur i ludzi tam pracujących. Kultura pracy sprzed wojny była już bardzo odległa od mentalności pokolenia lat 50. Kiedyś odwiedziłem go w biurze i było mi przykro patrzeć, jak się stara dostosować do istniejących warunków, jak wiele go to kosztuje i jak małe są szanse na znalezienie jakiegokolwiek porozumienia. Potem znajomi zaproponowali mu, aby został kierownikiem spółdzielni mieszkaniowej, w której budowali swoje domki. Okazało się to dobrym rozwiązaniem. Miał pełną samodzielność, a osobisty autorytet pozwalał mu na polubowne rozwiązywanie nieuniknionych sporów. Zakończył tę pracę wraz z likwidacją spółdzielni, gdy miał już ponad 80 lat. Schorzenie Joanny dało znowu znać o sobie. W miarę jak rosła, następowały zmiany w stawach. Lekarze uznali, że obustronne operacje ortopedyczne bioder są konieczne i że powinny być przeprowadzone jeszcze przed pójściem Joanny do szkoły. Każda z operacji wymagała paru tygodni gipsu, a później rehabilitacji. To ostatecznie przesądziło, że Danka nie mogła zacząć żadnej pracy w najbliższym okresie. Operacji podjęła się sława polskiej ortopedii, profesor Gruca. Chyba przeprowadził ją dobrze, biorąc pod uwagę ówczesny stan wiedzy i możliwości techniczne. Nasze życie i nasze problemy toczyły się w zmieniającej się rzeczywistości. Po śmierci Stalina nastąpił przewrót w Związku Sowieckim, sławny raport Chruszczowa i śmierć Bieruta. Nie żałowałem go. Dla mnie był symbolem wrogiego ustroju, ucisku, więzień i tortur. Ale gdy zorganizowano wjazd jego trumny do Warszawy, to poszedłem na Aleje Jerozolimskie, aby zobaczyć nie tyle kondukt, ile zachowanie ludzi. Stanąłem koło Brackiej z tyłu za tłumem i przyglądałem się ludziom. A ich reakcje nie były jednakowe. Pomijam całe wycieczki organizowane przez urzędy i fabryki, które znajdowały się pod nadzorem partyjnych towarzyszy. Oni byli bierni, cisi i tylko nieliczni manifestowali urzędową rozpacz. Ale mnie uderzyło to, że byli też ludzie pojedynczy, którzy szczerze lamentowali i rzeczywiście byli przestraszeni przyszłością. Odszedł nasz ojciec i opiekun. Zostaliśmy sami. Co się stanie? Czy będzie wojna? Czy Niemcy znowu przyjdą? I te zachowania utkwiły mi w pamięci. Były one dowodem, jak bardzo można manipulować świadomością społeczną. A ówczesne władze robiły to efektywnie. Strach przed wojną był jeszcze silny, a obecność Sowietów tłumaczono jako konieczną obronę przed powrotem nazistów. I wielu ludzi, zupełnie otumanionych, straciło zdolność do logicznego myślenia i nie mogło sobie dać rady z oceną zachodzących wydarzeń. A wkrótce potem były wydarzenia w Poznaniu, interwencja na Węgrzech, a następnie powrót Gomułki. Byliśmy z Danką pod Pałacem Kultury na jego historycznym wiecu. I z całym tłumem entuzjastycznie cieszyliśmy się z jego zapowiedzi. Wszyscy wtedy mu wierzyli. Zresztą nie było innego wyboru, a jego zapowiedzi gwarantowały przynajmniej koniec epoki terroru. Zaczynały się pokazywać jakieś pierwsze, jeszcze niesłychanie słabe oznaki przemian, przedwiosenne kwiatki wychodzące spod śniegu. Dziś trudno nawet sobie wyobrazić, czym było to pierwsze 10 lat PRL? Walka o przetrwanie we wrogim państwie, bez żadnej nadziei na jakąkolwiek odmianę. Byle ciszej, byle dalej. Nastrój tamtego czasu dobrze odzwierciedla historia z moim prawem jazdy. Prowadzenia nauczyłem się jeszcze przed wojną, jako kilkunastolatek. W 1947 roku, po wyjściu z więzienia, wykorzystałem szansę, że ojciec dysponował samochodem i polepszyłem swoje umiejętności kierowcy w takim stopniu, że zdałem prawo jazdy. Miałem więc prawo jazdy, ale kontakt z samochodem straciłem wraz z uwięzieniem ojca. A potem sama myśl, że nie tylko mogę kiedyś mieć samochód, ale nawet, że będę miał kiedykolwiek okazję jakiś samochód prowadzić, była tak odległa od rzeczywistości, iż wydawała się wprost absurdalna. Sam dokument stanowił jakiś dowód nierealności i gdy wpadał mi do ręki, zawsze była okazja do kpin. Aż w końcu kiedyś potrzebowałem fotografii do biletu miesięcznego i bardzo nie chciało się mi iść do fotografa. Więc po prostu wyrwałem fotografię z tego prawa jazdy i skończyłem z absurdem. Wróciłem do rzeczywistości. W efekcie musiałem kilka lat później jeszcze raz na nowe prawo zdawać egzamin. Ojciec wniósł rewizję od swego wyroku. Czasy się zmieniły. Narastał krytycyzm wobec wcześniejszych akcji UB. Wyrok był oparty na absurdalnych podstawach. Ojciec energicznie się zabrał do jego likwidacji i udało się to nad wyraz szybko. Wyrok całkowicie uchylono i stwierdzono, że właściwie nie wiadomo, dlaczego ojciec siedział. A w ślad za uchyleniem wyroku można było uchylić zabezpieczenie mienia. Wszystkie nieruchomości zostały zwrócone. Najbardziej liczyło się oczywiście za rybie. Sprawa domu na przyjaciół wydawała się przegrana. Został formalnie wywłaszczony i nie było żadnych szans, żeby cokolwiek zdziałać. Na możliwość podjęcia działań w tej sprawie musiałem czekać 40 lat. Jednak podjęcie ich już w wolnej Polsce oznaczało tylko rozpoczęcie wojny z samorządową administracją, która wcieliła się w spadkobierców Bieruta i z uporem broniła jego decyzji. To jeden z tych wielu absurdów polskiej transformacji. Sprawa willi w Juracie też była przegrana. Wprowadzono tam obowiązek kwaterunkowy. Willę przydzielono miejscowemu lekarzowi, dobrze osadzonemu w lokalnych układach. Smaczku dodał fakt, że rodzice chcieli pojechać na krótki urlop do Juraty i poprosili znajomych o wynajęcie im pokoju. Jakież było ich zdziwienie, gdy okazało się, że wynajęli pokój we własnym domu. Sprawa willi została zakończona stosunkowo niedługo. Rodzice sprzedali ją za symboliczną sumę temu, kto nią władał. Utrzymywanie fikcyjnego prawa własności pociągało tylko same obowiązki podatkowe i inne bez możliwości czerpania jakichkolwiek korzyści. Pozostawało za rybie. Ono stało się bazą materialną rodziców. Przypomniało mi się, jak ojciec mówił, że traktuje Zarybie jako rezerwę na starość. Tu chciał mieszkać i gospodarować. Rzeczywiście, spełniło tę funkcję. Pozwoliło, aby rodzice spędzili koniec swego życia we względnie dobrych warunkach. Ale to nie było to, o czym myślał ojciec. Decyzja o sprzedaży Zarybia była oczywista. Nikt z nas ani nie umiał, ani nie chciał gospodarować na roli w warunkach obowiązkowych kontyngentów i różnych presji politycznych. Ale jak to zrobić? Pierwszą czynność stanowiło wydzielenie pasa gruntów pod lasem i podzielenie ich na kilka 1,5-hektarowych działek. Na mniejsze nie wydawano zgody. Rodzice przepisali je na mnie i ja zacząłem je powoli sprzedawać. Potem przeprowadziłem podział całego terenu na mniejsze mini gospodarstwa rolne. Pozostawał jeszcze dom i zabudowania gospodarcze. Z tym był kłopot, bo nabywców brakowało. Aby kupić dom i budynki z lokatorami posiadającymi przydziały kwaterunkowe, trzeba było być wariatem. Ale coś musieliśmy zrobić. Tak dalej nie można było żyć. Dotychczas byliśmy całkowicie odizolowani od zagranicy. Nikt o wyjeździe gdziekolwiek nie mógł nawet marzyć. Taki przywilej był zarezerwowany tylko dla swoich. Ale zmiany polityczne uchyliły furtkę. Matka wystąpiła o paszport w celu odwiedzenia mojej siostry w Londynie. I o dziwo, dostała go bez trudności. To było wielkie przeżycie. Poleciała samolotem na 2 miesiące i wróciła z wrażeniami z innego świata. Nie istniały wówczas loty bezpośrednie. Samolot lądował po drodze w Amsterdamie. Tam złapała ją jesienna mgła i unieruchomiła na 2 czy 3 dni. A myśmy czekali na jej powrót z wielką rodzinną kolacją. Przelot z Amsterdamu jest krótki. Trwa tyle, ile potrzeba czasu na ugotowanie kury, która miała stanowić podstawowe menu. Każdy telefon powodował komendę. Kura do garnka. Aby za chwilę nakazać, kura z garnka. W końcu, zdaje się, była nieźle ugotowana po tych kilku dniach. Ta opowieść przeszła do zestawu legend rodzinnych, a komendy z garnka i do garnka były używane wielokrotnie w sytuacjach niepewności. Ale matka była emerytką i na niej nie ciążyły żadne zarzuty. Ja byłem w innej sytuacji. Polacy są zawsze optymistami i lubią mierzyć siły na zamiary, a nie odwrotnie. Stąd, kiedy w lecie 1956 roku powstała w biurze projektów myśl, żeby zorganizować pierwszą wizytę studialną we Francji, wszyscy się do idei zapalili. Opracowaliśmy zawodowy program wizyty w Paryżu poświęcony urbanistyce i architekturze. Wybrano 30 osób spośród samodzielnych projektantów biura, w którym pracowałem, i zaczęliśmy przygotowywać podróż. Nie było to łatwe. Nasz ówczesny złoty był niewymienialny, a uzyskanie przydziału dewiz łączyło się z niesłychanymi trudnościami i sprowadzało się do jakichś znikomych sum. Nie mogły one wystarczyć na bilety, nawet kolejowe. Musieliśmy jechać autokarem, w który trzeba było zapakować wszystko, co się dało kupić w Polsce i zabrać ze sobą. Opracowaliśmy trasę. Przejazd przez Niemcy nie wchodził w ogóle w rachubę. Zimna wojna była u szczytu. Wyznaczyliśmy więc drogę przez Austrię i Szwajcarię, zbierając różnymi sposobami wiadomości o kempingach, na których mieliśmy spać w namiotach. Byłem ogromnie zaangażowany w przygotowania. Pomagała mi Danka, choć oczywiście nie mogła z nami jechać. Ale pozostawała jeszcze sprawa paszportów. Wyznaczono dzień, kiedy mieliśmy je odebrać w Wydziale Personalnym Centralnego Zarządu Biur Projektowych na 3 dni przed wyjazdem. Poszliśmy całą grupą. Wywoływano kolejno uczestników. Wywołani wchodzili po kolei do pokoju, gdzie oficjalnie wręczano paszporty. Wychodzący entuzjastycznie pokazywali nieznany dotąd dokument innym. Liczba stojących na korytarzu powoli się zmniejszała. Gdy zostało nas z 5 osób, wyszedł urzędnik i powiedział: więcej paszportów nie ma. Zapadła cisza. A kiedy będą? Nie wiadomo, jak dowiodą, to będą. Proszę się dowiadywać. Zupełnie załamani rozeszliśmy się do domów. Z wielkiego entuzjazmu nic nie pozostało. Następnego dnia polecieliśmy znów do tego biura. Kazali nam czekać na korytarzu. Ktoś pojechał po paszporty. Czekaliśmy parę godzin, w nastrojach zmieniających się od nadziei do pełnej rezygnacji. Przywieziono 2 paszporty, ale nie dla mnie. Nie wiadomo było, co robić. Czy kupować żywność i pakować się, czy też uznać, że szansa na tę wyśnioną przygodę jest już stracona? Pozostała nadzieja ostatniego dnia. Powtórzyła się męka wielogodzinnego czekania na korytarzu. Przyniesiono tylko 1 paszport. Zostało nas 2 z pustymi rękami. I znowu żadnej informacji. Jak paszporty będą, to będą. A jak ich nie będzie, to nie będzie. Dowiadujcie się. Jeszcze uzgodniliśmy z kolegami jakiś kontakt na wypadek, gdyby paszporty się zjawiły i dało się dogonić grupę pociągiem. Ale to już był taki beznadziejny gest. Paszport mój nigdy nie doszedł. Zostaliśmy w ten sposób przywołani do rzeczywistości. Dość brutalnie pokazano nam, gdzie jest nasze miejsce w tym kraju. Ale zmiany się dokonywały. Za rok powstała znów możliwość wyjazdu. Tym razem do Włoch. Mogliśmy pojechać razem z Danką. Złożyliśmy podania indywidualnie w biurze paszportowym. Po pewnym czasie dostałem wezwanie na rozmowę. Była dość krótka, a propozycja też jasna. Paszporty dostaniemy, jeśli zobowiążę się do napisania po powrocie raportu o wszystkich wydarzeniach, w tym o rozmowach z innymi uczestnikami i o tym, co oni będą robić. Na taką propozycję jedyną możliwą odpowiedzią była rezygnacja z wyjazdu. Jeśli bym odmówił, a przecież akceptować nie mogłem, to i tak paszportu byśmy nie dostali. Lepiej więc było wycofać się samemu. Odpowiedziałem, że jest mi przykro, ale muszę zrezygnować, bo koszty okazały się za duże. Porównanie tej rozmowy z tą sprzed kilku lat, gdy porwano mnie na ulicy i zawieziono do garażu na Żoliborzu, dobrze ilustruje ewolucję systemu, jaka nastąpiła w tym czasie. Okres terroru minął. Ludzi już nie katowali tak jak dawniej, ale istota systemu pozostała ta sama. Znowu więc porażka. Rozmawialiśmy o niej kiedyś później z Konstantym Łubieńskim, posłem i działaczem katolickim. Danka przyjaźniła się z jego żoną. Powiedział, że może spróbować jakiejś interwencji. Jak się później dowiedziałem, napisał do bardzo wysoko postawionej osobistości partyjnej, z którą miał bliskie kontakty. Skutek był pozytywny. W następnym roku zostaliśmy zaproszeni przez moją siostrę do Anglii i paszporty dostaliśmy. Jechaliśmy tam wraz z moją siostrą i jej mężem, którzy wracali po swojej pierwszej wizycie u nas. Teraz my jechaliśmy do nich. Najpierw pociągiem przez Berlin i Holandię, a z Hoek van Holland promem do Anglii i znów pociągiem do Londynu. Cała podróż trwała półtorej doby. Tyle wrażeń po drodze. Pamiętam pierwszy szok w Berlinie Zachodnim. Na dworcu handlarze sprzedają banany i nikt się na nie szczególnie nie rzuca. U nas banan to był rarytas, którego dostanie graniczyło z cudem i było związane z różnymi zabiegami u sprzedawców w uprzywilejowanych sklepach. A jak się już banana dostało, to dzieliło się go na małe kawałeczki, aby rozdzielić najpierw między dzieci. A tu po prostu sprzedają i proszą jeszcze, żeby kupować. 2 miesiące w Londynie to było dla nas pierwsze poznanie świata zachodniego. Żeby mieć trochę własnych pieniędzy, Danka sprzedała jakąś swoją broszkę odziedziczoną po babce. Przywieźliśmy też kartki pocztowe z żołnierzami w starych mundurach, które ktoś skupował. Miałem trochę własnych kontaktów przez środowisko urbanistów i one pozwoliły nam zobaczyć nawet więcej, niż mogli nam zaoferować siostra ze swoim mężem. Zwiedzałem budowę nowych miast, których wówczas kilka powstawało. Widziałem ich organizację i dyscyplinę realizacji wielkich zamierzeń. To, czego brakowało nam wówczas i nadal nam tak brakuje. Podziwiałem też stabilność państwa i jego struktur. W akcie kupna domu mojej siostry w Londynie był zapis, że nie wolno jej tylną furtką, której już nie było, wypuszczać krów na pastwisko i że nie wolno jej również polować na króliki. Tymi warunkami ten teren obciążono 475 lat wcześniej, gdy został po raz pierwszy sprzedany. Kilka lat później głośny był fakt wygaśnięcia 1000-letniego kontraktu dotyczącego użytkowania terenu pod katedrą westminsterską. Z wielką pompą przedłużono go na następne 1000 lat. Ta ciągłość państwa była imponująca. Stanowiła dla mnie zupełnie nowe zjawisko w porównaniu z burzliwymi wydarzeniami w Europie. Kazało mi to myśleć o państwie w perspektywie jego historii i przyszłości, a nie tylko bieżących wydarzeń. Siostra prowadziła pracownię krawiecką wraz z jedną Angielką w Lower Middle Class. Bywałem u nich w pracowni. Mogłem się nasłuchać opowieści o angielskim spojrzeniu na świat, a szczególnie na kontynent. Partnerka mojej siostry nie potrafiła wielu spraw zrozumieć. Gdy słyszała wielokrotnie o powojennych zmianach granic w Europie, to któregoś dnia zapytała: ja się tak zastanawiam i nie mogę zrozumieć. Jeśli zmieniano granice, to przecież musiano wykopać nowe kanały. Kto to robił? To musiało dużo kosztować. Nie umiała sobie wyobrazić lądowej granicy. Granica to woda. Owa Angielka, pod wpływem rozmów z moją siostrą, zdecydowała się pojechać na wycieczkę samochodem do Francji. Najpierw z dumą przyniosła ulotkę informującą automobilistów, że na kontynencie, wbrew królewskim przepisom, samochody jeżdżą po prawej stronie. Oczywiście, jedynie ważne są przepisy angielskie. Po powrocie, gdy siostra zapytała o wrażenia, to podstawowe znaczenie miał fakt, że we Francji krowy są strasznie brudne. Inną opowieść przytoczył mi mój szwagier. Najtańszy środek dojazdu do Londynu stanowiła podróż statkiem Batory. Można było za nią płacić w złotówkach. Kiedyś czekał na kogoś z Polski i wdał się w rozmowę ze stojącym obok Anglikiem. Czy pan też na kogoś czeka? Zapytał szwagier. Nie, ale ja chciałbym zobaczyć naraz tylu komunistów. U nas na końcu ulicy mieszka jeden, ale zobaczyć naraz 3000 to rzadkość. Dla niego ówczesny Polak był oczywiście komunistą. Wracaliśmy także pociągiem. To była dziwna podróż. Chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej, bo nie wiedzieliśmy, kiedy znów wyjedziemy za granicę. I rzeczywiście musieliśmy na następny wyjazd czekać 6 długich lat. Postanowiliśmy więc jechać pociągiem tylko nocami, a w kolejne dni zatrzymywać się i zwiedzać. Nocą przepłynęliśmy kanał La Manche, śpiąc na promie. Na cały dzień zatrzymaliśmy się w Holandii. Mieliśmy kogoś, kto się nami zaopiekował. Cały dzień zwiedzania, Muzeum Rembrandta, objazd Amsterdamu łodziami i jeszcze inne rzeczy, które w natłoku wrażeń nie zostawiły śladów pamięci. Potem noc w pociągu i nowy dzień na zwiedzaniu Berlina i na zakupach. Pamiętam, jak wielkim wrażeniem były ręczniki. Wydaliśmy na nie wszystkie pieniądze, jakie nam pozostały, bo wówczas w Polsce nie było ręczników frotte. Wycieraliśmy się w bawełniane, które natychmiast stawały się mokre. A tu taki luksus! Byliśmy z niego bardzo dumni, a przyjaciele bardzo tych ręczników nam zazdrościli. Wróciliśmy do kraju pełni wrażeń i chęci do życia. Ale polska rzeczywistość szybko sprowadziła nas na ziemię. Muszę tu jeszcze odnotować jedną bardzo ważną inicjatywę ojca, która zdecydowała o dalszych naszych losach. Zapędzeni w bieżące sprawy, bez jakichkolwiek środków finansowych, zupełnie nie myśleliśmy o przyszłości. A ojciec myślał. Odezwał się w nim duch budowniczego. Zaczął szukać okazji, żeby zbudować własne domki. I znalazł. Grupa architektów znalazła wolny teren w Warszawie na wówczas odległych peryferiach Mokotowa. Zaczęliśmy się starać o przydział terenu dla 16 osób. Udało się. W 1955 roku to były pierwsze przydziały dla indywidualnych osób, a nie dla spółdzielni. Dawano je przez krótki okres podczas odwilży politycznej. Dostaliśmy przydział, ale natychmiast powstały problemy, za co mamy budować i jak to robić. Pierwsze pieniądze przyszły ze sprzedaży działek w Zarybiu. Na kilka kolejnych lat spadło na mnie nowe zadanie. Ale udało się i w 1960 roku wprowadziliśmy się z rodzicami do 2 bliźniaczych domków. I to własnych.